Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji. Wawrzyniec Szwaja program realizuje, Sławomir Orlik przy telefonach. Program także przygotowywał i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry, jak zwykle prawie do godziny 13 nasz program potrwa. Przypomnę, zacznę od przypomnienia telefonów naszych. 510-37-36 to jest numer telefonu do naszego studia. Sławomir Orlik i ja czekamy, a także wszyscy słuchacze czekają na Państwa udział w tym programie, na Państwa wypowiedzi, komentarze, propozycje nowych tematów. Proszę się nie bać, proszę dzwonić. 510-37-32 to jest czujny numer. Tutaj Państwo mogą nagrywać swoje wypowiedzi i czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy dla piszących. Zaczniemy od telefonu nagranego właśnie pod czujnym numerem. To jest i komentarz do wczorajszej rozmowy z panią Hanną Pieczyńską, która jest rzecznikiem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, a także pytanie o przystanek autobusowy. Dosyć ciekawe pytanie. Proszę posłuchać.
Dzisiaj pani z ZDTN mówiła, że w razie jakichś uwag i tak dalej, to żeby kierować telefonicznie do ZDTN. No i próbowałem się zadzwonić pod numer 19285, który jest zawsze w sobotę, że jako telefon alarmowy i całodobowy, gdzie można zgłaszać wszelkie uwagi, swoje informacje i zastrzeżenia. I ten telefon jest nieczynny już, a może i dłużej. Ta druga rzecz, to chciałbym, jeżeli jestem już przy głosie, to zapytać, kiedy ZDTM zmieni nazwę Neringa Pomnik. Jeżdżę tędy zawsze i widzę, że już pomnika dawno nie ma, a cały czas funkcjonuje nazwa Neringa Pomnik. Jaki pomnik?
Dziękujemy za telefon. Numer telefonu 19285, podobno czynny całą dobę we wszystkich sprawach. Numer alarmowy, zwłaszcza w weekendy, zdaniem słuchacza, nie działa od nie wiadomo jak długiego czasu. Zatem jeszcze raz polecamy w sprawach, które Państwa niepokoją, nurtują, przeszkadzają, dotyczących Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Można także dzwonić do nas. Nasz czujny numer nie zawodzi. Automatyczny sekretarz nagrywa zawsze przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 510-37-32, a z 3/6 teraz mogą Państwo dzwonić. Sławek czeka na Państwa telefony, także dotyczące problemów z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego. A co do Neringa Pomnik, tego przystanku, pomnika nie ma rzeczywiście, ale miejsce aż prosi się o kolejny. I być może Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, chcąc zaoszczędzić, no bo tak, zmiana nazwy przystanku, wymiana tabliczki, wymiana wszystkich aplikacji, które właśnie zawierają tę nazwę, a później nagle stanie pomnik, na przykład Władysława Neringa i co? I znowu zmiana. Zatem zostajemy przy Neringa Pomnik i czekamy na pomnik. Teraz komentarz do rozmowy z panią Joanną Wojtach, rzeczniczką Straży Miejskiej, wczoraj między innymi na temat parkującego samochodu nagminnie w miejscu, gdzie parkować nie powinien. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, Jacek ze Szczecina. W sprawie tego BMW stojącego na zakazie. Pani ze Straży Miejskiej ma dwa wyjścia. Pierwsze to wzywać autora zdjęcia do ujawnienia swoich danych i występowania jako świadek. I drugie wyjście, jak najwidać, trudniejsze. Wsiąść w samochód albo wysłać patrol na to miejsce, które jest wskazane, bo wykroczenie występuje codziennie, i ukarać właściciela tego samochodu. Ciekawe, które będzie łatwiejsze. Dziękuję bardzo.
No, dostało się Straży Miejskiej. Proszę wsiąść w samochód, jeżeli wykroczenie zwłaszcza jest nagminne, nie takie jednostkowe, natychmiastowe. Zaparkował, źle zaparkował, zrobiliśmy zdjęcie, już go nie ma. No i co wtedy? Ale jeżeli to jest sytuacja powtarzająca się, no to jak najbardziej Straż Miejska jest zachęcana, żeby tam się pojawić i ukarać właściciela tego pojazdu. I myślę, że oczekiwanie od tego, żeby słuchacze, inni kierowcy wysyłali swoje zdjęcia, podawali swoje dane, ewentualnie gdyby miało dojść do rozprawy przed sądem, no nie, nie. Dobrze, teraz Stepnica i zakład, który nie wiadomo jeszcze, czy powstanie, może powstać. W każdym razie niektórzy mieszkańcy Stepnicy boją już się tego zakładu. Jest to zakład, który ma przetwarzać sadzę. Bodajże jak się dobrze orientuję w temacie, później ten produkt ma być wykorzystywany do produkcji opon. Mówiliśmy o tym w czasie reakcji, zresztą temat przewijał się przez różne media. W naszym programie wystąpił także burmistrz Stepnicy, pan Wyganowski. Mówił trochę o tej planowanej, na razie nawet chyba nie jest jeszcze planowana, póki co firma robi pewne ruchy, aby sprawdzić, czy jest możliwe wybudowanie tam zakładu przetwórstwa sadzy. Dostaliśmy także podziękowania od mieszkańców Stepnicy, że tym tematem się zajęliśmy, a tutaj nagle taki telefon i trudno nie przyznać racji. Proszę posłuchać.
Rysiek ze Stepnicy. Ja chciałem w sprawie tej budowy tu na tym koło portu. Przecież to było wiadomo przed wyborami. I ludzie zagłosowali na tym, żeby to było. No bo jak to inaczej traktować, żeby wygrał ten Wyganowski. Więc mamy tą demokrację, czy nie mamy?
No właśnie, jest demokracja. Jak sprawdziłem, nie wiem, czy dobrze sprawdziłem, ale w pierwszej turze i to dosyć wysokim poparciem, bo ponad 77%. No cóż, taka jest ta demokracja. Teraz strefa płatnego parkowania. Nasi słuchacze mieli kłopot. Osoba starsza przyszła do biura strefy płatnego parkowania przy Alei Wojska Polskiego 105, jak dobrze sobie przypominam, i nie mogła skorzystać z toalety, a musiała to zrobić. Pan Wojciech Jachim, rzecznik SPP, tłumaczył dlaczego.
To tak, rzeczywiście nie ma toalety publicznej, biuro nie zostało przygotowane do takiej funkcji, jest to po prostu biuro przyjmowania spraw, interesantów, natomiast toaleta jest wewnątrz budynku, przeznaczona dla personelu i tam są problemy z dostępnością, dlatego że jest to biuro, gdzie mamy kasę, mamy księgowość, mamy dane osobowe i to nie jest taka strefa otwarta, tam się wchodzi za kartami. No i generalnie nie było tam zaplanowanej takiej funkcji, nie ma i nie będzie, bo po prostu nie ma też warunków lokalowych.
To był komentarz pana Wojciecha Jachima do tego tematu i do tego problemu naszych słuchaczy, którzy chcieli bardzo mocno skorzystać z toalety w biurze SPP, ale tej toalety nie było. No i teraz komentarze państwa.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina, to akurat słyszałem w radio, jak państwo mówicie o braku toalety, tam gdzie się płaci mandaty w Szczecinie za postój. Podobna sytuacja jest w Międzyzdrojach. Ja byłem latem, pamiętam, musiałem zapłacić mandat, bo akurat gdzieś tam stanąłem, podjechałem. Chciałem też skorzystać z toalety. Proszę państwa, taka sama sytuacja. Dla klientów nie ma. Głupiej toalety nie można po prostu załatwić dla klienta. I ten pan mówi, że tego się nie zrobi. No państwo, wstyd.
Dzwonię ze Szczecina, mam na imię Ewa. Jeśli chodzi o Wojska Polskiego 105, gdzie jest obecnie biuro strefy parkowania, to przecież jest była przychodnia. Pracowałam w sanepidzie, kontrolowałam tą przychodnię. Tam na każdym piętrze były ubikacje. Nie rozumiem wyjaśnienia, że nie ma takiej możliwości ze względu na kubaturę budynku. Tam jest kilka pięter i na każdym były ubikacje.
No ale póki co, jak usłyszeliśmy od pana Wojciecha Jachima, nie da się. No kto wie, może dzięki państwu i także dzięki temu programowi jednak okaże się po jakimś czasie, że da się. Teraz powrócimy do tematu psów, ponieważ wyższe kary są przewidziane. Od jakiegoś czasu w kodeksie wykroczeń nowelizacja nastąpiła. W kodeksie wykroczeń za wyprowadzanie psa, za prowadzenie psa bez smyczy i bez kagańca. Na ten temat rozmawialiśmy z panią Joanną Wojtach ze Straży Miejskiej. W całej tej rozmowie nie pojawił się ten dosyć istotny wątek, który mnie wtedy zainteresował. Ile interwencji w ogóle dotyczących psów było na przykład w ubiegłym roku w statystykach Straży Miejskiej? Później po programie dowiedzieliśmy się, że tych interwencji w całym 2017 roku było ponad 1000. Tylko 100 tych interwencji zakończyło się ukaraniem właściciela psa za to, że na przykład jest pies bez smyczy, bądź bez kagańca, bądź zanieczyścił. Więc tylko 100 takich interwencji zakończyło się nałożeniem mandatu. Pani Joanna Wojtach mówiła, że strażnicy podchodzą do tego w taki dosyć tolerancyjny sposób, bo jeżeli właściciel psa wykazuje chęć współpracy ze Strażą Miejską, rozumie ich uwagi i w ogóle jest grzeczny, no to wtedy właściwie tak naprawdę można odstąpić od kary. Powiem szczerze, że ten współczynnik tolerancji Straży Miejskiej, jeżeli chodzi o właścicieli psów, jest dosyć wysoki. 1000 interwencji, 100 mandatów, czyli 1/10 mniej więcej. Wówczas zastanowiłem się, jak wygląda ten współczynnik tolerancji, jeżeli chodzi o źle zaparkowane samochody. Czy podobnie, jeżeli właściciel jest grzeczny i chętny do współpracy, to także może liczyć na jakieś zwolnienia. Dobrze. Taki komentarz w sprawie psów nagrany został pod naszym czujnym numerem.
Dzień dobry, mam na imię Grażyna. Pieski, pieski, kochane pieski. Pieski mogą być bardzo kochane, ale kiedy wreszcie zajmie się ktoś sprzątaniem po tych pieskach, tych kup? Jak długo jeszcze można patrzeć, jak te pieski załatwiają się pod oknami, na chodnikach, na trawnikach, a wielkie damy z pieskami stoją i klopki robią, obmawiają innych. Dziękuję, do widzenia.
510-37-32. Numer czujny. 510-37-36. Numer do naszego studia. Prosimy dzwonić, komentować i zadawać pytania, zwłaszcza teraz, bo mamy gościa, pana Przemysława, doktora Przemysława Barbricha, dyrektora zespołu PR Związku Banków Polskich. Dzień dobry, panie Przemysławie. Witam serdecznie w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy.
Nie wiem, czy państwo pamiętają, pojawił się w naszym programie taki temat, oczywiście zasygnalizowany przez naszego słuchacza, no, który zapytywał, jak to się dzieje, że w telewizji, ale nie tylko, w różnych środkach masowego przekazu reklamowane są różne firmy, instytucje, parabanki, lombardy, no jak zwał, tak zwał, w każdym razie oferujące przeróżne pożyczki, kredyty. I w informacjach pojawiających się w tych reklamach było, że na przykład 100% RRSO, wyjaśnię od razu ten skrót, to jest całkowita roczna stopa oprocentowania bodajże, jakoś
rzeczywista roczna
rzeczywista roczna stopa oprocentowania, no i przypuśćmy, mamy około 110% takiej rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Wczoraj gościliśmy na naszej antenie panią Longinę Kaczmarek z biura praw, z biura Rzecznika Praw Konsumentów, która mówiła, że jest w ogóle dużo skarg na różnego typu instytucje udzielające kredytów, które stosują bardzo różne praktyki i bardzo różne wybiegi, no, żeby uzyskać jak największą korzyść. To jest delikatnie powiedziane. Generalnie jest z tym pewien problem i jest tu pewna ukryta lichwa. Panie Przemysławie, ja postanowiłem porozmawiać z panem dzisiaj na temat właśnie tego tajemniczego RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania, bo rzeczywiście liczby są momentami zawrotne, już nie tylko 100, 120, 200, 300%, ale bywa, że może być i więcej. Natomiast jak zacząłem wczytywać się trochę, bo powiem szczerze, że nie korzystałem nigdy z usług tego rodzaju firm, jakoś za bardzo tym tematem się nie interesowałem, ale jak zacząłem wczytywać się w to, co tak naprawdę kryje się pod tym RRSO, to wcale to nie wygląda tak, jak nam się wydaje, że jeżeli mamy, nie wiem, powiedzmy 200% RRSO, to rzeczywiście zapłacimy, nie wiem, 3 razy taką samą sumę, jaką żeśmy wzięli na początku roku, pod koniec roku. Panie Przemysławie, czy dobrze myślę?
Znaczy, jeśli pan redaktor zaproponuje i państwo pozwolą, to ja bym zaproponował, żebyśmy troszeczkę inaczej spojrzeli na całą tą sprawę i na tą rzeczywistą roczną stopę oprocentowania i zaczęli w ten sposób. Dlaczego klienci idą do firm pożyczkowych? Bo to jest jakby kluczowe pytanie, prawda? Bo na rynku mamy instytucje takie jak banki, które są ściśle nadzorowane, ściśle regulowane i tutaj reguły są czyste, jasne i bardzo precyzyjne. No i mamy firmy, tak zwane firmy pożyczkowe, których część też podlega pewnym rygorom które są narzucane przez instytucje nadzorcze. Natomiast część funkcjonuje w taki sposób, że te reguły nie są do końca przestrzegane. I teraz tak, jeśli trafiamy do banku i rozmawiamy na temat kredytu czy pożyczki, to czasami zdarzają się takie sytuacje, w których bankowiec odpowiada nam: szanowny kliencie, w zaistniałych okolicznościach nie mogę ci udzielić kredytu. Dlaczego nie mogę ci udzielić kredytu? Dlatego, że twoja sytuacja finansowa, twoja zdolność kredytowa albo twoja sytuacja opisana w biurze informacji kredytowej nie pozwala na udzielenie tego kredytu, czyli innymi słowy, jesteś już w takiej sytuacji, w której udzielenie ci kolejnego kredytu czy pożyczki mogłoby zagrozić twojej sytuacji finansowej. No i co najczęściej robi taki klient? Po pierwsze, złości się na tego konsultanta bankowego, zupełnie niepotrzebnie, bo pamiętajmy o tym, że banki to są takie instytucje, które tak naprawdę żyją z udzielania kredytów. Więc ostatnią rzecz, którą chce zrobić pracownik banku, to jest odmówić udzielenia kredytu. Jeśli on odmawia, to znaczy, że on już naprawdę nie może. Ponieważ dzięki udzielaniu takiego kredytu banki przecież zarabiają pieniądze, więc to jest tak, jakby ktoś przyszedł do sklepu, prawda, chciał nabyć jakiś towar, a sprzedawca powiedział: nie sprzedam ci tego towaru. Ale my musimy pamiętać o tym, że banki potrafią liczyć ryzyko i my widzimy na przykład, że ktoś ma ten swój rekord w biurze informacji kredytowej nie bardzo korzystny, to znaczy ma już na przykład 2-3 kredyty konsumenckie, ma już kredyt hipoteczny i udzielenie mu kolejnego kredytu może spowodować, że on straci tak zwaną płynność finansową i my wtedy odmawiamy. No i co robi ten klient? On idzie do firmy pożyczkowej na rynku finansowym, która nie sprawdza tego typu danych mówi, że chciałby pożyczyć pieniądze. I te firmy pieniądze pożyczają. Problem tylko polega na tym, że one, biorąc na siebie to wysokie ryzyko takiego klienta, to ryzyko wyceniają w odpowiedni sposób i dlatego ten kredyt w tych firmach jest odpowiednio droższy. Jaka jest konkluzja tej mojej wypowiedzi? Jeśli potrzebujemy kredytu konsumenckiego, a zbliżają się na przykład święta, to najpierw powinniśmy pójść do banku. I jeżeli w banku nam odmawiają udzielenia takiej pożyczki czy kredytu, to powinniśmy być bardzo ostrożni. To powinien być dla nas sygnał, że nasza sytuacja finansowa, nazwijmy to tak, jest na tyle trudna, że ci, którzy się na pieniądzach znają, dają nam sygnał ostrzegawczy: uważaj, drogi kliencie, bo za chwilę na horyzoncie mogą się pojawić kłopoty. Więc powinniśmy to bardzo przemyśleć i być bardzo ostrożni, bo wielu złych doradców jest na rynku, którzy powiedzą: jak ci w złym banku nie pożyczyli, to my ci pożyczymy. Tylko potem się zaczyna płacz, potem się zaczyna dyskusja o lichwie, potem się zaczyna dyskusja o rocznej rzeczywistej stopie oprocentowania na poziomie dziesiątków procent. Takich rocznych rzeczywistych stóp oprocentowania w bankach nie ma po prostu. I wtedy zaczynają się kłopoty.
Panie Przemysławie, podał pan dosyć prostą receptę, powiem szczerze, która właściwie streszcza się do tego, że jeżeli już musimy albo chcemy wziąć kredyt, pożyczkę jakąkolwiek, to bank i tylko bank, bo tam sprawdzą naszą tak zwaną zdolność kredytową. Są odpowiednie przepisy, które z góry nakładają taki obowiązek i jeżeli chodzi o bezpieczeństwo finansów w ogóle, jeżeli dany klient takiej zdolności nie posiada, to bank nie ma innego wyjścia, chcąc nie chcąc musi odmówić takiego kredytu. Ja z kolei wiem, że są sposoby, aby obejść tę procedurę i postarać się wykazać, że jednak taką zdolność się ma, nawet jeżeli jej się nie ma. I nawet doradcy w bankach przymykają oko na pewne informacje, których nawet nie chcą znać. Takie jest życie, panie Przemysławie.
Zmartwię pana redaktora. Ja też wiele tego typu opowieści słyszałem. Wiele znam ze słyszenia, ale prawda jest dla tych wszystkich, którzy nie mają dobrej historii kredytowej albo mają już kłopoty ze spłatą kredytów taka, że ten system, który banki stworzyły w oparciu o funkcjonowanie na przykład Biura Informacji Kredytowej, z każdym dniem, a tak było już parę miesięcy czy parę lat temu, stawał się coraz bardziej szczelny. I tak jak kiedyś na przykład zdarzały się, tak było przed wielu laty, takie sytuacje, że banki raportowały nowe kredyty, które zostały zaciągnięte do Biura Informacji Kredytowej w ciągu jednego dnia, w ciągu czasami tygodnia. Tak teraz to wszystko, pamiętajmy, że my żyjemy w wirtualnym świecie. To wszystko się dzieje w tej chwili w sieci. Ta łączność pomiędzy Biurem Informacji Kredytowej a bankami, łączność między bankami a bankami jest już w tej chwili online. I my taką historię takiego klienta widzimy praktycznie w czasie rzeczywistym. Więc dzisiaj ci, nazwijmy to tak, fałszywi doradcy, chociaż ja nie wierzę, że to są doradcy bankowi, bo oni też już doskonale wiedzą o tym, jak to wszystko działa, którzy doradzają i podpowiadają tego typu rozwiązania, to są ludzie, których staramy się eliminować ze środowiska bankowego i oni długo, że tak powiem, w środowisku bankowym pracować pewnie nie będą. Proszę zważyć na to, że w systemie bankowym pracuje w tej chwili 160 tysięcy ludzi. Ja też oczywiście nie potrafię wykluczyć, że wśród tak wielu osób znajdzie się czasami ktoś, kto gdzieś coś tam podszeptuje. Ale z drugiej strony, panie redaktorze i drodzy słuchacze, pamiętajmy o tym, że banki się cieszą dużym zaufaniem wśród klientów, szczególnie dużym wśród tych, którzy korzystają z usług bankowych. Ci doradcy tak naprawdę podpowiadają najczęściej dobrze i tak jak powiedziałem, jeśli czasami mówią, drogi kliencie, może warto zwolnić, to podpowiadają dlatego, że wiedzą, że ten klient za chwilę może mieć kłopoty. Generalnie jest tak, my jak rozumiem, rozmawiamy bardziej o tych kredytach niskokwotowych, bo tak jak powiedziałem, no zbliżają się święta, jesteśmy społeczeństwem bardzo konsumpcyjnym, chcielibyśmy mieć większy telewizor, lepszy sprzęt nagłośnieniowy w domu, lepszą kuchenkę mikrofalową. My to wszystko doskonale rozumiemy. Pamiętajmy o tym, że ta zasada taka, która jest wprowadzona przy okazji kredytów hipotecznych, teraz, żeby zaciągnąć kredyt hipoteczny, czyli ten na mieszkanie, musimy mieć 20% wkładu własnego. Jak ją spróbujemy zastosować do kredytów tych konsumpcyjnych, to ona też w doskonały sposób działa. To znaczy, jeśli chcemy koniecznie kupić 65-calowy telewizor, który kosztuje 5-6 tysięcy, i uda nam się zgromadzić na przykład 30-40% wartości tego telewizora, a tylko na 60% chcemy pożyczyć, to zawsze będzie kredyt bezpieczny. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że my musimy dokonać pewnego wysiłku, żeby mieć tu i teraz. Natomiast jak przychodzimy do tych wielkich, pięknych, świecących salonów ze sprzętem radiowo-telewizyjnym na przykład i mamy zdolność kredytową i w zasadzie kredyt na dowód dostaniemy w każdej chwili i tym telewizorem się będziemy cieszyli już, to pamiętajmy o tym, że to już, to są odsetki, które zapłacimy, to jest prowizja za udzielenie takiego kredytu, to jest często ubezpieczenie, to są różnego typu opłaty dodatkowe, opłaty za rozpatrzenie wniosku, to wszystko kosztuje. Więc my jak najbardziej zapraszamy do banków i zapraszamy, żeby pożyczać, tylko my stosujemy zasadę taką, że my z naszymi klientami chcemy współpracować całe lato. To nie chodzi o to, żeby pożyczyć 5 tysięcy i mieć kłopot i żebyśmy my mieli kłopot i klient, żeby miał kłopot. Chodzi o to, żeby pomóc klientowi zrealizować marzenia, bo ja wierzę w to, że ktoś przy okazji, nie wiem, oglądania Ligi Narodów na przykład chciałby oglądać to na lepszym telewizorze z lepszą jakością dźwięku, ale żeby to było też tak, że przy okazji tego, że będziemy mieli kolejne Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy i może ktoś będzie chciał na te Mistrzostwa Europy albo Mistrzostwa Świata, przepraszam, że mówię bardziej do panów niż do pań, pojechać i będzie potrzebował pożyczyć jakieś pieniądze gdzieś tam na bilet lotniczy, żebyśmy cały czas współpracowali. My patrzymy z horyzontem dużo, dużo dłuższym niż ten horyzont 3-5 miesięcy jednego kredytu wpędzenia klienta w kłopoty i rozwiązywanie potem tych kłopotów.
Panie Przemysławie, tak naprawdę teraz w drugiej części naszej rozmowy, którą chciałbym przerwać w tej chwili, bo reklamy już czekają w kolejce i chciałbym pana zaprosić, żebyśmy się po tych reklamach jeszcze spotkali, bo w drugiej części naszej rozmowy chciałbym pomówić o tych klientach, którzy już stracili tę zdolność kredytową, którzy mają złą historię w Biku i jeszcze będzie wątek bikowski jeszcze, o który zapytam. No i na koniec zapytam o te nieszczęsne RRSO. Co ono tak naprawdę oznacza, na co zwrócić uwagę i jak czytać umowy? W drugiej części naszej rozmowy chciałbym skupić się właśnie na tych klientach, bo jak świat światem, lichwa polega właśnie na tym, że znajduje się klienta, który już stoi pod ścianą, który nie może skorzystać z innej pożyczki, który nie ma już innych szans, a musi mieć pieniądze. I tutaj mu się oferuje z pozoru doskonałe wyjście z sytuacji, które później okazuje się jego katastrofą. To jest lichwa, taka powiedzmy moja definicja tego zjawiska. No, lichwa właściwie opiera się na tym, że ktoś staje w sytuacji bez wyjścia. Nie może już wziąć normalnego kredytu, bo zgodzimy się wszyscy, pan Przemysław i chyba wszyscy nasi słuchacze, że pieniądze są towarem i należą się za te pieniądze. Po prostu należy się za pożyczkę jakaś zapłata, ale byleby to była zapłata uczciwa, niewygórowana i byleby ten pożyczkodawca absolutnie nie miał w zamiarze doprowadzenia pożyczkobiorcy do kompletnej ruiny. Natomiast lichwa wykorzystuje bardzo trudną często sytuację człowieka, który jest bez wyjścia, który musi mieć pieniądze, by się ratować przed różnymi zagrożeniami i niebezpieczeństwami i doprowadza go w efekcie do już kompletnej ruiny. Zatem teraz o tej lichwie. Są przepisy w naszym kraju antylichwiarskie. Panie Przemysławie, wiele o tych przepisach nie wiem, ale czy rzeczywiście one są skuteczne i czy te firmy, które oferują pożyczki, szybkie pożyczki, takie ratunkowe koła, czy rzeczywiście stosują się do tych przepisów, czy one są na tyle dziurawe, że właściwie mamy tutaj dziki zachód pożyczkowy?
Znaczy, ja może powiem tak, ja pewnie nie jestem najlepszym rozmówcą, żeby rozmawiać tutaj o firmach z rynku finansowego, ponieważ zawodowo zajmuję się bankami. Od początku naszej rozmowy przekonuję Państwa do tego, że banki to są najwłaściwsze instytucje, do których należy przyjść w momencie, kiedy potrzebujemy kredytu czy pożyczki. I cała sytuacja, w której dostajemy odmowę kredytu w banku i udajemy się do firmy pożyczkowej, to już powinien być dla nas bardzo czytelny sygnał, że coś złego dzieje się z naszymi finansami, ale potrafię sobie oczywiście wyobrazić sytuacje takie, że ktoś znalazł się w życiowo bardzo trudnej sytuacji, no bo całkiem dużo jest tego typu zdarzeń, że ktoś stracił zdrowie, stracił pracę, znalazł się w bardzo trudnej sytuacji i gdzieś potrzebuje jeszcze jakiegoś dodatkowego finansowego zasilania. Ale w takiej sytuacji przede wszystkim należy się najpierw zastanowić, zanim sięgniemy po kolejny kredyt, bo najgorsze, co możemy zrobić, to jest spłacanie kredytu kredytem, czyli wpadanie w tak zwaną pętlę zadłużenia, jak z tej naszej trudnej sytuacji finansowej wybrnąć. Da się to zrobić, ale na pewno metodą nie jest tutaj unikanie kontaktu z bankiem, no bo potrafię sobie wyobrazić takiego klienta, który gdzieś zaciągnął kredyt hipoteczny na przykład za mieszkanie, potem próbował to mieszkanie urządzić, więc pojawiły się jeden, drugi kredyt, bo była zdolność kredytowa i wydawało nam się, że zawsze będziemy i zdrowi, i młodzi, i wszystko nam się będzie udawało. I nagle znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, bo straciliśmy pracę na przykład. No i niektórzy próbują się ratować w ten sposób, jak wpadają w kłopoty w związku ze spłatą takiego kredytu, że jak przychodzi na przykład list polecony z banku, to my udajemy, że takiego listu nie ma, albo gdzieś to go sobie tam chowamy, tak żebyśmy go nie widzieli, albo nie daj Boże jeszcze wyrzucamy i sądzimy, że bank zapomni. No więc chcę zmartwić tych wszystkich, którzy mają taki pomysł, że nie zapomni. Proszę pamiętać o tym, że my nie pożyczamy swoich bankowych pieniędzy, tylko pożyczamy pieniądze naszych klientów, które mamy z lokat bankowych, więc musimy te pieniądze oddać tym klientom wraz z należnymi odsetkami, stąd jakby na pewno się będziemy o ten kredyt upominać. I to najlepszego, co możemy zrobić w takiej sytuacji, jak się zaczynają kłopoty, albo jak już widzimy kłopoty na horyzoncie, to czym prędzej udać się do banku
i rozmawiać z bankiem, bo są, trzeba tu, przepraszam, że wejdę w słowo, bo są oczywiście różne możliwości także renegocjacji umowy, pewnych ruchów, które pozwolą wyjść z tych kłopotów zadłużeniowych. Panie Przemysławie, mamy dwóch słuchaczy. Najpierw pan Mariusz z pytaniem. Dzień dobry, panie Mariuszu, halo.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam.
Mam taką sprawę małą. Mianowicie odnośnie tego, że co tam pan mówi, pana gość, jest taka sytuacja krótka po przedstawie. Klient miał kłopoty, z bankami, trudno wszedł mu komornik, spłacił to jakoś w jakiś sposób, przez kruka na przykład tą instytucję, dogadał się z wracalnym systemie, tam spłacił ten całe swoje zadłużenie, ale został zanotowany w systemach bankowych i ma tą tak zwaną cesję na następne 5 lat, czy jak to się tam nazywa, że jest przetwarzane dane jego są przez 5 lat. Co robi kruk w tym czasie? No kruk w tym czasie, ta instytucja rzetelna, prawda, która współpracuje z bankami i tak dalej, udziela jego danych takiej firmie, która powstała, bank zresztą nazywa się Novum. I Novum bardzo chętnie udziela kredytu takiemu panu, który nie może, czy osobie, która nie może uzyskać kredytu w bankach, bo ma te 5 lat, ma zdolność kredytową, ale nie uzyska kredytu w banku, ponieważ jest te dane jego przez te 5 lat przetwarzane, jako że miał tam zachwianie jakieś na tym. I teraz ten bank Novum, czy ta firma Novum pod egidą kruka, udziela kredytu chętnie, tylko że pożyczasz 3 tysiące, oddajesz 5. Czy tam 4,5 w tych takich granicach. I to jest moje pytanie, czy nie moje takie stwierdzenie, to jest żerowanie, bo to, że człowiek pójdzie, pożyczy tam gdzieś sobie tą chwilówkę czy coś, to jest jeszcze też no niedobre, ale tu jeżeli ktoś zna sytuację klienta i w ten sposób wykorzystuje i przymuszonego na przykład klienta, który, no może nie przymuszonego, ale który ma zdolność, nie może wziąć kredytu banków, bo jak mówiłem wcześniej są przetwarzane dane, zostaje niejako wepchnięty w ręce takiej instytucji, która mu użyczy tego kredytu.
Rozumiem, panie Mariuszu, że pytanie dotyczy w skrócie tego, czy dane z BIK-u mogą się przedostać do innych firm, które korzystając z tych danych mogą zaoferować jakieś rozwiązanie z trudnej sytuacji. Dobrze, to zostawiamy to pytanie. Za chwilę pan Przemysław może udzieli. Dziękuję, panie Mariuszu. I jeszcze pan Dominik do nas zadzwonił. Halo?
No, dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Jeszcze jest jedna strona medalu. Jest wiele ludzi, którzy pracuje na czarno, nie mogą pójść do banku, bo nie wykazują dochodów, a mają pieniądze po to, żeby pójść do chwilówki, więc proszę spójrz, niech pan doradca tutaj spojrzy też, jak bezpiecznie patrzeć na te parabanki, dlatego że niektórzy ludzie pozwalają sobie myśleć o nich, dlatego że pieniądze fizycznie mają, nie?
Dziękuję, panie Dominiku, również za to pytanie. To wróćmy właśnie do tego BIK-u. Czy rzeczywiście te dane, którymi obraca się w BIK-u, to jest system wymiany informacji między bankami, mogą się z tego systemu wydostać i być pożywieniem dla parabanków i innych firm, które kredytów udzielają, ale już na zupełnie innych zasadach?
System jest szczery. To znaczy nikt, kto nie współpracuje z BIK-iem, nie może posiadać tego typu danych, więc wszelkie informacje o tym, że te dane poza sektor bankowy albo poza sektor firm, które współpracują z Biurem Informacji Kredytowej, mogą się przedostać, to są informacje nieprawdziwe. Jeśli chodzi o przetwarzanie tych danych klientów, to proszę pamiętać o tym, że Biuro Informacji Kredytowej to jest takie narzędzie pomocowe dla sektora bankowego. Pomocowe w tym znaczeniu, że to nie jest tak, że to jest jakaś kara dla klienta, że on się w tym BIK-u znalazł, tylko on się znalazł w BIK-u, ponieważ naruszył wcześniejsze uzgodnienia, które zawarł z bankiem. On zawarł takie porozumienie, biorąc kredyt, że ten kredyt zostanie wraz z należnymi odsetkami spłacony w umówionym terminie. Ponieważ nie dotrzymał tej umowy, to znalazł się w Biurze Informacji Kredytowej. I teraz wszystkie banki widzą, że taki klient miał kiedyś w przyszłości problemy ze spłatą kredytu. W związku z tym z należytą ostrożnością podchodzą do takiego klienta, ponieważ jeśli się komuś coś raz takiego przydarzyło, no to przyzna pan redaktor i pewnie przyznają rację państwo, może mu się zdarzyć po raz kolejny. Stąd jakby informacja o tym, że jest się w BIK-u, jest rzeczywiście dla klienta informacją trudną i trzeba ten okres, w którym ta informacja pozostaje w BIK-u, odczekać, żeby dalej w sposób modelowy współpracować z sektorem bankowym. No to jest taki okres, nazwijmy to prewencyjny.
Ale generalnie nie ma takiej możliwości, żeby z BIK-u te informacje właśnie w tym okresie trudnym, nazwijmy to, wydostały się poza BIK i były pożywką dla innych firm, które chętnie udzielą kredytu, ale bardzo już wtedy drogiego i takiego, który może spotęgować jedynie problemy.
Powiem, panie redaktorze, tak, jednym z największych osiągnięć polskiej bankowości ostatnich 30 lat jest to, że w czasach, kiedy nic w zasadzie nie jest tajemnicą, a pewnie pan redaktor się domyśla, o czym w tej chwili mówię, że dokumenty różnego typu służb specjalnych, dokumenty z postępowań prokuratorskich, z różnego typu podsłuchów pojawiają się tu i ówdzie, wszędzie na rynku i każdy może sobie to przeczytać. Ja nie potrafię przypomnieć sobie takiej sytuacji, w której tajemnica bankowa zostałaby w jakikolwiek sposób naruszona w ostatnich 30 latach. No i to jest rzecz, która bardzo dobrze świadczy o sektorze bankowym. To są instytucje naprawdę ściśle regulowane i naprawdę bardzo szczelne.
Panie Przemysławie, pytanie jeszcze dotyczące BIK-u. Czy również wzięcie pożyczki w parabanku obniża później zdolność? To znaczy, czy taka informacja, że klient był wcześniej klientem parabanku, potencjalny klient, taka informacja może być zawarta w BIK-u?
Niektóre z tych instytucji, nazwijmy to rynku finansowego, już ściśle współpracują z Biurem Informacji Kredytowej, bo one również, obliczając swoje ryzyko, chcą się dowiedzieć, z jakim klientem mają do czynienia, bo po co się współpracuje z BIK-iem? Taka firma pożyczkowa, która decyduje się na współpracę z Biurami Informacji Gospodarczej, z Biurem Informacji Kredytowej, chce wiedzieć, z jakim klientem ma do czynienia, bo ona też chce obniżyć sobie ryzyko tego, że udzielony kredyt nie zostanie spłacony, pamiętajmy o tym, mimo tego, że w takiej instytucji finansowej ten kredyt jest droższy. Więc te biura, które współpracują z tym systemem wymiany informacji gospodarczej, mowa o tych firmach pożyczkowych, oczywiście mają dostęp i mogą z tego dostępu korzystać, żeby zmniejszyć ryzyko. Natomiast no, te, które nie współpracują, nie wymieniają się tymi informacjami z systemem wymiany informacji gospodarczej, to oczywiście dostępu do tego typu danych nie mają.
To jeszcze na koniec to pytanie o RRSO. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, bardzo różne tutaj pojawiają się wielkości, czasami wręcz zawrotne, kilkuset procent. Jeżeli chodzi o banki, powiedział pan, że te RRSO zwykle w takich ofertach kredytów gotówkowych nie przekraczają 20%, no może to być 20 kilka procent, ale jak się okazuje, wyliczanie tego RRSO jest dosyć skomplikowanym procesem i nie do końca odzwierciedla, w moim przekonaniu, RRSO to, ile naprawdę kosztuje kredyt. Oprę się tutaj na takim przykładzie, że bank w swojej umowie kredytowej napisał, że RRSO wynosi około 20%, czyli roczna...
To już jakaś stara umowa, panie redaktorze.
No, ale powiedzmy około 15, może 18%.
Natomiast, to jest już stara.
A natomiast po wyliczeniu, czyli po zliczeniu wszystkich rat, zsumowaniu ich, podzieleniu na wszystkie lata, okazuje się, że to oprocentowanie nie wynosiło tyle. Było mniejsze. Czy to w ogóle możliwe? Wydaje mi się, że tak, bo to było liczone dosyć precyzyjnie. I jak się liczy to RSO? Czy rzeczywiście należy obawiać się takich, które na przykład są w wielkości 120%, 200%, a słyszałem nawet o kilkuset procentach?
Może jeszcze tak, zanim o RSO, jeszcze słowo do pana Dominika, który zadawał drugie pytanie dotyczące tych wszystkich, którzy, jak to się wyraził, ktoś pozostaje...
Nie ma legalnej pracy, tak, szara strefa.
Nie. Ja powiem tak, pozostałbym bardzo ostrożny i zaapelował też do pana Dominika i tych wszystkich, którzy, że tak powiem, w szarej strefie pozostają, żeby może próbowali jednak przejść na tą lepszą stronę mocy i żeby przestali być w szarej strefie, bo dużo więcej korzyści jest z bycia i funkcjonowania w legalnym obrocie gospodarczym niż w szarej strefie, to jest dostępna oferta kredytowa, bankowa i tak dalej. Nie trzeba pożyczać tak drogo. Jest więcej plusów niż minusów Więc zachęcam wszystkich tych, żeby jednak próbować legalizować tą swoją działalność. Natomiast wracając do tej rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, czy tak się może zdarzyć, że tam miało być więcej, jest mniej? Tak, może się zdarzyć, bo tam wśród tych różnych elementów służących do obliczania rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania jest taki punkt, który się tak ładnie nazywa wartość pieniądza w czasie i okres spłaty. I to są bardzo ścisłe zależności związane z tym, czy mamy na przykład kredyt ze stałą ratą, czyli że te raty miesięczne są równe, czy jest to rata malejąca. Na początku mamy ratę wyższą, potem mamy niższą i oprocentowanie w związku z tym dynamicznie się zmienia w czasie. Wzór na obliczanie tej rocznej rzeczywistej stopy procentowej jest dosyć trudnym do obliczenia, ale generalnie możemy sobie dzisiaj przyjmować, patrząc na tak zwaną stopę referencyjną banku centralnego, że jeśli do tej stopy referencyjnej dodamy sobie 3,5% i to wszystko pomnożymy przez 2, to wychodzi nam, że te kredyty konsumpcyjne w bankach powinny oscylować maksymalnie w okolicach 10% i one nie powinny być droższe i nie są droższe. Natomiast wszystko, co powyżej, jeżeli kosztuje więcej niż 10%, to zaczyna być
podejrzane.
Pożytką drogą. Nie, może podejrzane to złe słowo, ale drogą. Więc generalnie przyjmijmy zasadę taką. Czym trudniej kredyt uzyskać, tym prawdopodobnie ten kredyt będzie tańszy. I to, że doradca kredytowy w banku prosi nas o zaświadczenie o dochodach, często prosi nas o, jak nie mamy stałej umowy o pracę, bo mamy umowę zlecenie, umowę o dzieło, może poprosić na przykład o PIT, albo poprosić wyciąg, czy nie zaległamy ze składkami podatkowymi, czy nie zaległamy ze składkami na ZUS, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą. To nie jest mnożenie trudności przed udzieleniem kredytu, tylko to jest próba doprowadzenia do sytuacji takiej, żeby marża na tym kredycie była jak najniższa.
I żeby ten kredyt był bezpieczny. Panie Przemysławie...
Żeby był bezpieczny? I jeszcze jedno zdanie, jeśli pan rektor pozwoli. Powiedziałem marża, żeby była jak najniższa, bo ta marża tak naprawdę to jest wycena ryzyka banku. My pożyczając czasami osobie, którą widzimy pierwszy raz na oczy przy zakładaniu konta na dowód osobisty pieniądze, musimy od razu ocenić, czy ta osoba odda nam te pieniądze wraz z należnymi odsetkami. I to jest właśnie ta wysokość marży, czyli wycena naszego bankowego ryzyka.
Pan dr Przemysław Barbrich, dyrektor zespołu PR Związku Banków Polskich, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam pana redaktora i słuchaczy.
Do usłyszenia jutro. Janusz Wilczyński, Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.